porównaniu do Mustanga naprawdę mieliśmy przerąbane. Ginter Rall. Jak na pewno pamiętacie z poprzednich filmów na tym kanale, początek powietrznej II wojny światowej kojarzymy najbardziej z rywalizacją Messerschmitta Bf-109 i Supermarine Spitfire'a. Stopniowo Luftwaffe przechodziło jednak na zachodzie do defensywy, przede wszystkim obrony przed rosnącymi formacjami brytyjskich i amerykańskich bombowców. Na co zawsze mogli Niemcy liczyć, to na pewne poczucie wyższości w temacie standardów prowadzenia walki myśliwskiej. Prowadzenie latem 1941 roku do służby samolotów Focke-Wulf 190 pozwoliło po raz kolejny odskoczyć od alianckich konkurentów. Dopóki ta technologiczna przewaga była odczuwalna, dopóty Niemcy mogli liczyć na to, że wojna powietrzna jest jednak do wygrania. Nic dziwnego, że wprowadzenie pewnego myśliwca przez Amerykanów musiało spotkać się ze zdecydowaną reakcją Niemców. A dzisiaj przyjrzymy się myśliwcowi, którego Niemcy bali się najbardziej. Jak naprawdę oceniali skuteczność Mustanga P-51 i w jaki sposób w ich oczach Mustang wpłynął na przebieg wojny. Ale jak zawsze, zacznijmy od samego początku i niech tym początkiem będzie jesień 1943 roku, moment, w którym amerykańskie siły lotnicze lizały rany po klęsce bombowej ofensywy. Po drugim bombardowaniu Schweinfurtu Amerykanie po cichu przyznali się do porażki taktyki wywalczenia dominacji w powietrzu samą obecnością bombowców i podjęli słuszną decyzję o tymczasowym ograniczeniu operacji dziennego bombardowania celów w głębi Niemiec do czasu rozszerzenia zasięgu myśliwców eskortujących. A właśnie 15 października 1943 roku w pierwszej akcji w Europie wzięły udział myśliwce P-38 Lightning, które pozwalały na prowadzenie eskorty na większych dystansach niż dotychczasowe maszyny, na przykład P-47 na europejskim froncie, dostępne od marca. Oznaczało to, że Amerykanie dysponowali narzędziami do zmiany swojej taktyki. Problem w tym, że P-38 może i zaznaczył swoją obecność na większych dystansach, ale nie mógł już powtórzyć tych samych sukcesów, jakie odniósł w walce z Japończykami. Choć Niemcy do końca wojny byli zmuszeni wyciskać wszystko, co możliwe z projektu Messerschmitta Bf-109, tak dysponowali Focke-Wulfem 190, który błyskawicznie stał się jedną z ulubionych, jeśli w ogóle nie ulubioną, maszyną pilotów Luftwaffe. W bezpośrednim starciu wychodziło na jaw, że daleki zasięg to nie wszystko. 13 listopada 1943 roku doszło do jednej z wielu weryfikacji skuteczności P-38. Aż 45 Lightningów dotarło wraz z bombowcami nad Bremę i rozpoczęło starcie z myśliwcami Luftwaffe. W trakcie tej walki utracono 7 P-38, dwa zostały ciężko uszkodzone bez perspektyw na naprawę, a piloci zgłaszali inne liczne usterki, ale też narzekali na słabą ergonomię przy długim locie. Szczególnie we znaki dawała się niska temperatura w kokpicie, co przy misjach eskortowych na wysokim pułapie oznaczało nieraz, że na czas walki z myśliwcami Luftwaffe Amerykanie byli otumanieni i odrętwiali. Co więcej, w znacznie późniejszych raportach Amerykanie przyznawali, że choć P-38 miał świetne osiągi, tak wymagał kapitalnych umiejętności od pilota. Poza tym na tym etapie Niemcy potrafili wykorzystać niedostatki amerykańskiego podejścia do eskortowania bombowców. Oddajmy głos pierwszemu świadkowi tamtych wydarzeń, Adolfowi Galandowi. Na początku amerykańska eskorta popełniała błędy taktyczne. Zamiast działać ofensywnie przeciwko naszym jednostkom myśliwskim, ograniczała się do bliskiej eskorty bezpośredniej. Próbowała odpierać nasze ataki w bezpośrednim sąsiedztwie bombowców. W ten sposób naraziła się na te same negatywne doświadczenia, jakie my przeszliśmy nad Anglią i Maltą. Pilot myśliwca, który nie jest zawsze i wszędzie ofensywny, traci inicjatywę działania. Tu trzeba podkreślić, że realia walki powietrznej na froncie zachodnim były obiektywnie, nawet dla Niemców, bardzo ciężkie. Choć do jesieni 1943 roku Luftwaffe opracowało szereg skutecznych narzędzi do zwalczania bombowców, tak z czasem coraz poważniejsza obecność eskorty była niczym jeden element układanki za dużo na stole niemieckich sztabistów. Widok kilkuset alianckich bombowców naraz szokował młodych niemieckich pilotów, ale także weteranów ściągniętych z frontu wschodniego. A w połączeniu obecności P-38 i P-47 Niemcy mieli już poważne obawy dotyczące rosnącego zasięgu amerykańskich myśliwców. Johannes Steinhoff podkreślał, że faktycznie P-47 już wzbudzał niemały podziw. Thunderbolt był bardzo niebezpieczny. Mógł wyprzedzić w nurkowaniu wszystko oprócz odrzutowca, a jego prędkość wznoszenia była równie dobra, ale nie tak dobra jak w przypadku Focke-Wulfa 190D lub Messerschmitta 109G. Mógł wytrzymać tyle samo uszkodzeń, co bombowiec. Rozmawiałem z facetami, którzy wyładowali na nie całą amunicję z działek i karabinów maszynowych, a mimo to czasami udawało im się jeszcze przez chwilę utrzymać w powietrzu. Pilot Thunderbolta był dobrze chroniony dzięki doskonałej płycie pancernej wokół kokpitu. Mieliśmy specjalne miejsce, gdzie niektórzy z nas latali na przechwyconych samolotach, aby się z nimi zapoznać. Rahl, Walter Dahl, Heinz Baer, Anton Hackl i ja lataliśmy na niektórych z nich razem w 1944 roku. Były to doskonałe samoloty, bardzo dobrze zbudowane. Amerykańskie myśliwce miały 3 razy więcej przyrządów niż nasze. Liczba wskaźników była niemal przytłaczająca. Jedną z rzeczy, które mnie zadziwiły, była ilość amunicji, jaką miały amerykańskie myśliwce. Dotyczyło to zwłaszcza P-47. Było to mnóstwo ciężkich pocisków, z którymi trzeba było sobie radzić. Dotychczasowe niedoskonałości, szczególnie P-38 oraz taktyczne błędy, pomagały jednak nadal Niemcom patrzeć z pewnym optymizmem w przyszłość. Do tego P-47 miał niewielki zasięg. Czy powietrzna wojna na wyniszczenie mogła skończyć się dla aliantów tak źle, jak bitwa o Anglię dla Niemców? Rzecz w tym, że Amerykanie w pocie czoła już od 1940 roku pracowali nad kompletnie nowym myśliwcem. Początkowo miał być przeznaczonym na potrzeby RAF-u towarem eksportowym. Po drodze jednak Stany Zjednoczone dołączyły do wojny i skala projektu znacznie się rozrosła. Choć pierwsze egzemplarze trafiły do RAF-u już w 1942 roku, to te modele nie nadawały się do walki na wysokim pułapie, przez co nie zaznaczyły mocno swojej obecności w wojnie powietrznej. Dopiero w połączeniu z usprawnionym silnikiem Packard Merlin nowy myśliwiec mógłby dosłownie i w przenośni wzlecieć ponad chmury. Niegdyś Brytyjczycy nazwali ten samolot Mustangiem, a Amerykanie chętnie przyjęli tę nazwę. Owszem, Mustang powstał w pocie czoła, ale w pocie czoła powstał również ten odcinek. To nie tylko dziesiątki godzin pracy nad scenariuszem, ale także grzanie się w lampach i dogrywki nieudanych ujęć. W ogniu takiej kreatywnej walki czasami potrafię kompletnie zapomnieć o jednym, o nawodnieniu. Całe szczęście pod ręką mam jakże uroczy shaker Holly z charakterystycznym królikiem. W środku napój o smaku arbuza, wymieszany niezwykłą recepturą. Do 0,5 litra wody z kranu dodaję łyżeczkę proszku z puszki. 0,5 litra napoju zawsze pod ręką. Tak, sponsorem tego odcinka jest Holly. A Holly to ciekawa alternatywa dla wszystkich słodzonych napojów, szczególnie w 2025 roku. Koncepcja jest prosta. Masz puszkę z proszkiem, z którego tworzysz kolejne porcje napoju o bardzo dobrym smaku i składzie. Zero cukru, mało kalorii, dodane witaminy i nootropy. Holly istnieje od 2020 roku i ta firma najwyraźniej wyprzedziła wyzwania naszej epoki. Zamiast kłopotów z nadprodukcją plastiku, segregacją śmieci i płaceniem kaucji za plastikowe butelki otrzymujemy puszkę, w której jest 350 gram proszku, z którego zrobimy aż 50 porcji napoju, w sumie 25 litrów. Dla mnie najważniejsze jest nawodnienie i uzupełnienie minerałów, dlatego wybrałem linię Holly Hydration. A moje 3 ulubione smaki z tej linii to miejsce 3 truskawka kiwi, miejsce 2 dzisiejszy arbuz, ale na pierwszym miejscu znajduje się kokos. Nie dość tego, macie do wyboru też mnóstwo smaków Holly Energy, lepszej alternatywy dla energetyków, która daje stały poziom pobudzenia. Holly Iced Tea na bazie prawdziwego ekstraktu z herbaty i deserowe Holly Milkshakes. Również zero cukru. A jak najlepiej zacząć z Holly? Zamów starter set z danej kategorii albo wszystkie naraz. W każdym starterze masz shaker oraz wiele bestsellerowych smaków do wypróbowania. Na pewno znajdziesz swoje ulubione, które kupisz w postaci puszek. Wtedy też jeden 0,5-litrowy napój wychodzi w cenie około 3 zł. Z moim kodem Grzegorz Holly kupicie jeszcze taniej. Wystarczy, że klikniecie w link w opisie filmu albo zeskanujecie kod QR i wpiszecie kod Grzegorz i otrzymacie 10% rabatu na całe zamówienie. Wszyscy nawodnieni, w takim razie możemy wracać do tematu odcinka. W grudniu 1943 roku amerykańscy piloci wykonali pierwsze loty bojowe na myśliwcach P-51B. Od tej pory zaczynała się prawdziwa legenda Mustanga. Ta wersja myśliwca miała jeszcze swoje wady. Dzisiaj wymienia się między innymi niefortunne uzbrojenie 4 karabinów maszynowych półcala. Ich ułożenie w środkowej części skrzydeł miało prowadzić w wyniku obciążeń do zacięć, rzeczy krytycznie frustrującej dla każdego pilota, który zdołał namierzyć i zbliżyć się do swojego przeciwnika. Niemcom jednak daleko było do dzielenia tego technologicznego włosa na czworo. Wprowadzenie P-51B miało okazać się jednym z kluczowych punktów zwrotnych w walce o dominację w powietrzu nad Europą. W fantastycznym zbiegu dotychczasowych alianckich doświadczeń Mustang wlatywał do Europy, czy też wgalopowywał w idealnym momencie. Od początku 1944 roku Amerykanie planowali ponowne rozkręcenie ofensywy powietrznej. Na jej potrzeby zreorganizowali dotychczasowe struktury Wielkiej Brytanii do postaci właściwej 8 Armii Lotniczej. Jej kolejne eskadry myśliwskie przesiadały się w całości na P-51B. Mustang w przeciwieństwie do P-38 był maszyną marzeń każdego pilota. Przede wszystkim zapewniał natychmiastową przewagę nad tym, co mogli w powietrze rzucić Niemcy. Z większą prędkością od Focke-Wulfa 190 pilotom zalecano maksymalne wykorzystanie tej przewagi do nękania przeciwników błyskawicznymi podejściami, ale odradzano walkę kołową. Ale wszystko to szło też w parze ze zmianą taktyki działania amerykańskiej eskorty. Od tej pory amerykańskie myśliwce miały działać dowolnie w danym obszarze, aby jeszcze z dala od formacji bombowców związać walką siły Luftwaffe. Adolf Galland. Amerykańscy piloci wyciągnęli wnioski i dostosowali swoją taktykę. Po styczniu 1944 roku przeszli do walk każdy na każdego. W tych realiach amerykańska 8 Armia Lotnicza rozpoczęła 20 lutego 1944 roku tak zwany Wielki Tydzień. Misja numerowana jako 226 oznaczała poderwanie w powietrze aż 1000 bombowców B-17 i B-24. Udział Mustangów w eskorcie wydał się jeszcze dość niewielki. Stanowiły ledwie 73 z niemal 900 wykorzystanych tego dnia myśliwców. Mimo tego pozornie niewielkiego wkładu zaczęły być zauważane przez niemieckich pilotów. Niemiecki as myśliwski Heinrich Baer 21 lutego zestrzelił po raz pierwszy P-51. W całej wojnie tej sztuki dokona 11 razy. Kluczowa jest tu pozycja zestrzelenia, 5 km na północ od miasteczka Stadthagen. Myśliwce lepsze od P-38 wlatywały tak głęboko w terytorium Niemiec. Johannes Steinhoff tak wspominał walki na tym etapie wojny. Było wiele okazji do walki z najnowszymi amerykańskimi myśliwcami. Lataliśmy przeciwko P-40 i były one niebezpieczne tylko wtedy, gdy atakowało się je frontalnie. To samo dotyczyło P-38. Miał ogromną siłę ognia w ataku czołowym, tak jak wszystkie amerykańskie myśliwce. Tylko Mustang stanowił problem w walce powietrznej i straciliśmy większość naszych pilotów właśnie przez ten myśliwiec. Powiedziałbym, że P-47 również był trudnym przeciwnikiem, ponieważ miał potężne uzbrojenie, 8 karabinów kalibru półcala i mógł wytrzymać więcej uszkodzeń niż jakikolwiek inny samolot, z jakim miałem do czynienia. No właśnie, na tym etapie P-51 miał ledwie 4 karabiny maszynowe, ale to miało się zmienić. Steinhoff przy całym podziwie do P-47 zwrócił przecież i tak uwagę, że stracili większość pilotów przez Mustanga. Na pewno była to spora przesada, ale dobrze oddaje nastroje pilotów Luftwaffe. Bo przecież od Wielkiego Tygodnia rozpoczęła się dla Niemców nowa wojna na wyniszczenie. Wojna, którą w myśliwskiej walce po prostu Niemcy zaczęli bardzo szybko przegrywać. Już w marcu 1944 roku obecność Mustangów zaczęła krytycznie wpływać na przebieg walk. Adolf Galland. Wtedy Amerykanie zaczęli używać samolotów P-51 Mustang jako eskorty myśliwskiej dalekiego zasięgu, co sprawiło, że nasi piloci musieli teraz walczyć z myśliwcami wroga i mieli szczęście, jeśli w ogóle udało im się dotrzeć do bombowców. Było to całkowite odwrócenie sytuacji, której doświadczyliśmy podczas bitwy o Anglię, gdzie otrzymaliśmy rozkaz eskortowania ciężkich dwusilnikowych samolotów Me-110 i bombowców atakujących Wielką Brytanię. Teraz to Amerykanie pełnili służbę eskortową i byli w tym bardzo dobrzy. Straciliśmy już wielu naszych najlepszych pilotów w walkach z Amerykanami, którzy byli doskonale wyszkoleni i dysponowali świetnymi myśliwcami. To właśnie w marcu 1944 roku doszło do kolejnego symbolicznego wydarzenia. Z perspektywy Niemców do symbolicznej katastrofy. 6 marca po raz pierwszy Mustangi pojawiły się nad Berlinem, eskortując 672 bombowce. Amerykanie wprawdzie stracili aż 69 z nich, ale Luftwaffe ten wynik kosztował aż 160 maszyn. Ten dzień nazywany był przez Amerykanów Czarnym Poniedziałkiem, choć procentowo nie zbliżył się nawet do poziomu strat nad Schweinfurtem. Jeśli to był czarny dzień dla lotnictwa, to był to też jednocześnie czarny dzień dla Luftwaffe. Bez wątpienia rachunek strat wskazywał od tej pory na nieuniknione wręcz zwycięstwo aliantów w powietrzu. No i pamiętajmy o jednym, sprzęt sprzętem i taktyka taktyką, ale ostatecznie Amerykanie mieli też kolejny poważny atut. Przewagę liczebną. I do tego dochodziła jeszcze rosnąca przewaga w jakości szkolenia, bo młodzi niemieccy piloci coraz częściej trafiali na front kompletnie nieopierzeni. Wszystko to w połączeniu stawiało Luftwaffe na zachodzie Europy wiosną 1944 roku w opłakanym położeniu. Adolf Galland opisywał, jak starano się wykorzystać malejące siły Luftwaffe, ale właściwie każda decyzja niosła ze sobą ryzyko kontrataku ze strony Mustangów. Wraz ze wzrastającą siłą eskorty myśliwskiej Mustangów traciliśmy również więcej naszych myśliwców, dlatego też zastosowaliśmy taktykę formacji bojowych, jednak wkrótce wyszły na jaw jej niedociągnięcia. Formacje bojowe stały się niezdarne i wymagały znacznie więcej czasu na zgrupowanie się i wzniesienie się na wymaganą wysokość do działania niż pojedyncze grupy myśliwców. Co gorsza, wprowadzenie tej taktyki oznaczało rezygnację z podstawowej zasady działania myśliwców, bycia w ofensywie zawsze i wszędzie. Zgodnie z rozkazami, formacje bojowe nie miały atakować amerykańskiej eskorty myśliwskiej, tracąc w ten sposób inicjatywę i ułatwiając wrogowi przejście do ofensywy. Wyniki dla Luftwaffe były katastrofalne. Nasze straty rosły nieubłaganie. Nasze jednostki, skazane na obronę, zapomniały, jak prowadzić walkę powietrzną. Teraz pozostawało im tylko wykonywać skręty i nurkowania. Oczywiście wszelka spójność jednostki ulegała rozpadowi, a pojedyncze myśliwce były niszczone przez znacznie przeważające siły wroga. W tych warunkach piloci Mustangów mogli w pełni wykorzystać wszystkie atuty swoich nowych maszyn. Günter Rall był jednym z wielu pilotów, którzy w tym czasie z frontu wschodniego zostali sprowadzeni na zachód. Ogólnie uniwersalnym doświadczeniem stało się to szokujące zderzenie z amerykańską technologią, szczególnie u weteranów latających nadal na PF-109. W tym czasie utworzyliśmy eskadrę z samolotów zdobytych na wrogu i lataliśmy nimi P-38, P-47, P-51, a także kilkoma Spitfire'ami. Bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie P-51 Mustang, którego największą zaletą był silnik. Kiedy otrzymaliśmy te samoloty, wylataliśmy nimi około 300 godzin. Wcześniej nie wiedzieliśmy nic o tym, jak latają, jakie mają właściwości itd. W P-51 nie było wycieków oleju ani płynu chłodzącego. To samo dotyczyło P-47. Była to jedna z wielu rzeczy, które zrobiły na mnie wrażenie, ale bardzo interesował mnie elektryczny rozrusznik, którego nie mieliśmy w 109. Utrudniało to uruchamianie naszych silników podczas rosyjskiej zimy. Mieliśmy rozrusznik bezładnościowy. Znaczący jest ten właśnie fragment, który ujawnia rosnącą technologiczną przewagę po stronie aliantów, a także momentami wręcz szokujące zacofanie samolotów, którymi dysponowało Luftwaffe. Sprawy dla Niemców pogorszyły się jeszcze wraz z ulepszeniem Mustanga do modelu D. Zwiększono w nim uzbrojenie z 4 do 6 karabinów maszynowych, ale co więcej, przesunięto je bliżej kadłuba, co zlikwidowało problemy z zacinaniem się broni. Ulepszono też optykę oraz kokpit, który od tej pory pozwalał pilotowi na świetną orientację. Wszystko to prowadziło do jednego, że Mustang w swym kopycie trzymał wszystkie argumenty. Nadawał się świetnie do działań na faktycznie długich dystansach i to bardzo agresywnych ataków również na odległe lotniska przeciwnika. Amerykanie po wojnie zebrali bardzo ciekawe statystyki skuteczności swoich myśliwców. P-38 miał wykonać 130 tysięcy lotów bojowych, w których stracono 1758 tych maszyn, ale meldowano 1771 zniszczonych samolotów Luftwaffe w powietrzu i 749 na ziemi. P-47 400 323 tysiące lotów, 3070 straconych maszyn, 3080 zniszczonych wrogów w powietrzu i 3200 na ziemi. P-51 – 218 tysięcy lotów, 2520 straconych maszyn, 4950 zniszczonych wrogów w powietrzu i 4100 na ziemi. Oznaczałoby to, że faktycznie P-38 radził sobie najgorzej. Ponosił wysokie straty zarówno w przeliczeniu na straty przeciwnika oraz na 1000 misji bojowych, aż 13 maszyn. P-47 był przez wojnę koniem pociągowym. Widać też, że zaznaczył swoją obecność w postaci myśliwca bombardującego cele naziemne. Poniósł jednak na 1000 misji najmniejsze straty, 7 maszyn, co może dobrze świadczyć o jego wytrzymałości, ale też po prostu o niewielkim zasięgu, bo wiele eskort kończyło się przedwcześnie bez kontaktu z wrogiem. Ale to P-51 doprowadził do wywrócenia statystyk do góry nogami. Nie dość, że miał mieć statystykę zwycięstw 2-1, to jeszcze nękał wroga na ziemi. Kosztem tej agresywności działań był stosunkowo wysoki procent strat własnych na 1000 misji. 11,5 maszyny. Ale żeby wykręcić te statystyki, piloci Mustangów spędzali w powietrzu rekordowe liczby godzin. To był jeden z atutów, który Niemców wręcz szokował. Günter Rall nie krył podziwu. W 109 nie można było latać przez 7 godzin. Kokpit był zbyt ciasny, zbyt wąski. Kokpit P-51 był dla mnie wspaniałą przestrzenią, po prostu fantastyczną. Myślę, że najlepszym samolotem był właśnie P-51. Oczywiście Spitfire był doskonały, ale nie miał takiej wytrzymałości jak P-51. Myślę, że to był decydujący czynnik. P-51 latały po 7 godzin, a my w 109 tylko przez godzinę i 20 minut. W porównaniu z Mustangiem naprawdę mieliśmy przerąbane. Musiałeś schodzić, bo kończyło ci się paliwo, a potem szukałeś najbliższej bazy lotniczej, a oni mieli jeszcze paliwo na 3 godziny lotu. Zwykle kręcili się przez to wokół naszych baz lotniczych. Walter Krupiński był kolejnym z pilotów przeniesionych z frontu wschodniego, który musiał sobie radzić w nowych, trudniejszych warunkach na zachodzie. Walka z amerykańskimi bombowcami i eskortującymi je myśliwcami była często znacznie trudniejsza niż walka w Rosji. Nigdy nie spotkałem złego amerykańskiego pilota myśliwskiego, tylko paru takich, którym zabrakło szczęścia. Nadal na tym etapie ciekawym wglądem w doświadczenie Niemców było to rozróżnienie między frontem wschodnim i zachodnim. Erich Hartmann swój wynik natukł właśnie przeciwko radzieckim wojskowym siłom powietrznym, ale pod koniec lipca 1944 roku spędził kilka dni na tyłach i powymieniał się plotkami z innymi pilotami, którzy mieli otrzymać z rąk Hitlera wysokie odznaczenia. Nie przypominam sobie, żeby ktoś podczas naszej rozmowy wspominał o porażce, ale wiem, że rozmawialiśmy o tych wspaniałych pilotach, którzy zginęli i o tym, że amerykańskie Mustangi docierały głęboko na terytorium Niemiec, a czasami nawet dalej. Hitler wydawał się tym bardzo zaniepokojony. Wiedzieliśmy, że były to znacznie lepsze samoloty niż nasze, nowsze, szybsze i o większym zasięgu. Tutaj trzeba podkreślić, że Mustangi pojawiały się w 1944 roku także nad Rumunią, kiedy alianci rozpoczęli operację bombardowania zaplecza naftowego państw osi. Wtedy też Hartmann spotkał Mustangi po raz pierwszy i opisywał wydarzenie, gdy tylko raz udało mu się zaskoczyć amerykańskich lotników i to w wyniku pewnego zamieszania wywołanego również obecnością radzieckich maszyn. Wydawało się, że Amerykanie i Rosjanie byli zajęci wzajemną obserwacją i nie zauważali naszej obecności. Wydałem rozkaz, abyśmy zeszli w dół na Mustangi, następnie na rosyjskie myśliwce i na bombowce w ramach jednej szybkiej akcji, a potem jak najszybciej się stamtąd wynieśli. Sukces ten nie miał się powtórzyć, ponieważ Amerykanie nauczyli się od tego momentu, jak uniknąć kolejnej zasadzki. Bardzo dobrze chronili bombowce i nigdy nie byliśmy w stanie zbliżyć się na tyle, aby im wyrządzić jakiekolwiek szkody. Ale perspektywę niemiecką możemy też poznać, czytając prasę z tego okresu. Magazyn Der Adler, poświęcony głównie Luftwaffe, pokazuje dzisiaj, że Niemcy dość otwarcie komunikowali możliwości i taktyki amerykańskiego lotnictwa. Jakże inaczej nazwać magazyn Luftwaffe, jak nie Adler, Der Adler. Bitwa na Śnieżki. 21 marca 1944 roku ukazał się tam artykuł Atak dzienny, atak nocny. Amerykańskie i brytyjskie taktyki powietrzne. Zwycięstwo poprzez wojnę w powietrzu. Przedstawiono tam nie tylko skład formacji bombowców B-17, ale też kolejne rozwiązania przeciwko bombowcom i rozważania o dalszej eskalacji technologicznej. Znajdziemy tam na przykład uwagę o bombowcach, które miały pełnić role eskortowe, nazywane przez Niemców Flakkreuzer. Bardzo trafnie określono ich nieudaną koncepcję. Niektóre zagraniczne raporty mówią o tak zwanych krążownikach przeciwlotniczych, które towarzyszą wrogim formacjom jako eskorta. Jednak krążowniki te najwyraźniej nie sprawdziły się, ponieważ ich silne uzbrojenie miało rzekomo spowodować niekorzystną zmianę właściwości lotniczych, w wyniku czego zostały wycofane z eksploatacji. Co jednak wymagało wytłumaczenia, to obecność właśnie amerykańskich myśliwców na niemieckim niebie. Dochodziło tutaj do fantastycznej interpretacji. W ostatnim czasie wróg coraz częściej stosuje myśliwce dalekiego zasięgu, które dzięki odrzucanym zbiornikom zwiększają zasięg swojego działania. Synchronizacja szybszych myśliwców eskortujących zwolni latającymi, ale dysponującymi większym zasięgiem bombowcami na dużych odległościach stanowi już trudne zadanie. Użycie amerykańskich myśliwców tak daleko Der Adler przedstawiał jako amerykański, a nie niemiecki problem. Jednocześnie ukazywano absurdalne wręcz wyliczenia, które miały udowadniać, że Amerykanie nie wytrzymają takiej walki. Przykładowo wydrukowano taki oto raport. Należy szczególnie podkreślić, że straty myśliwców szturmowych były jak dotąd bardzo niewielkie, przy łącznie 152 zestrzelonych samolotach. 16 niemieckich pilotów oddało w tych walkach życie, podczas gdy śmierć poniosło ponad 1100 amerykańskich lotników bombowych z ponad 1520 ludzi, którzy zostali zestrzeleni. Jeszcze dalej przeczytamy, że wykorzystanie w ten sposób myśliwców jest przejawem amerykańskiej desperacji. Wróg miał zrobić wszystko, by ochronić swoje bombowce, a przecież, jeśli uwierzyć Adlerowi, tak ponosiły one absurdalnie wysokie straty. Wrogowi chodziło przecież nie tylko o to, by raz na zawsze powstrzymać wymykającą się spod kontroli liczbę strat bombowców, ale także o to, by liczne eskadry myśliwskie, które dotąd musiały zapewniać osłonę bombowcom w drodze do celu i z powrotem, również rzucić do walki na froncie inwazyjnym. W angloamerykańskiej opinii publicznej rozczarowanie jest jeszcze większe. Wymowny jest także fakt, że Doolittle w ramach swojej floty bombowej stosuje najsurowsze kary przeciwko opieszałym i odmawiającym wykonania rozkazów, wyciska ze swoich eskadr wszystko, co się da i angażuje je bez oglądania się na straty. Wychodziłoby na to, że wciągnięcie wrogich myśliwców do walki jest sukcesem Luftwaffe, że dzięki temu te myśliwce nie mogą nękać sił niemieckich na innych frontach. Rzeczywistość rzecz jasna była kompletnie inna. Między marcem a czerwcem 1944 roku Luftwaffe w starciu z Mustangiem poniosło straty, których nie dało się już nadrobić. Dlatego też Niemcy ciągle z nadzieją patrzyli na mocny przeskok jakościowy, wiedząc, że liczbowo nie da się wyrównać przewagi przeciwnika. Piloci Luftwaffe podkreślali, że jedynie Focke-Wulf 190 w wersji D pozwalał na jako takie wyrównanie szans w walce przeciwko Mustangom, ale najwięcej oczekiwano po wprowadzeniu Me-262, który miałby pozwalać na błyskawiczne ataki z minimalnym tylko ryzykiem dla pilota. Do tej pory trzeba było jednak wywalczyć u Hitlera zgodę na potraktowanie Me-262 jako myśliwca, a nie jako bombowca. Adolf Galland. Pomimo wszystkich wad Göringa, muszę przyznać, że poparł on moje stanowisko, że 262 powinien być przeznaczony wyłącznie do roli myśliwca. Uzyskałem jego poparcie podczas spotkania w maju 1944 roku, po tym jak zdał sobie sprawę, jak głęboko amerykańskie myśliwce wdzierają się w niemiecką przestrzeń powietrzną. Nawet on nie mógł zignorować rojów Mustangów i Lightningów przelatujących nad głową. Posiadanie odrzutowca pełniącego rolę myśliwca miało kluczowe znaczenie. Jestem przekonany, że nawet 300 odrzutowców pilotowanych codziennie przez najlepszych pilotów myśliwskich przy 10% stratach miałoby ogromny wpływ na przebieg wojny powietrznej. W rzeczywistości znowu taktyka działania amerykańskich myśliwców, które nieraz dostawały kompletnie wolną rękę do operowania głęboko na tyłach, w naturalny sposób kontrowała ten potencjał najnowocześniejszych niemieckich technologii. Pamiętajmy też, że od czerwca sytuacja Niemców stawała się przecież jeszcze gorsza. Sukcesy w Normandii pozwalały aliantom na przejmowanie kolejnych lotnisk. Amerykańscy piloci latali na jeszcze dłuższe, ale też jeszcze częstsze patrole. Piloci Luftwaffe długo po wojnie wspominali takie oto frustracje. Johannes Steinhoff. P-51 Mustang był zabójczy ze względu na swój duży zasięg i zwrotność, ponieważ mógł pokryć każdą bazę lotniczą w Europie. To czyniło sytuację trudną, zwłaszcza kiedy przyszło do latania odrzutowcami. Mustangi krążyły wokół naszych lotnisk, przechwytując nas podczas startów i lądowań. Walter Krupiński potwierdzał: nieustannym problemem były Mustangi, które zawsze podążały za nami do bazy, licząc na łatwą zdobycz. Jak już wspomniałem, starty i lądowania były najbardziej stresującymi momentami dla pilota 262. Pamiętacie na pewno, że Niemcy od czasu kontaktu ze Spitfire'em potrafili doceniać atuty myśliwców przeciwnika. Rozwodzili się nad przewagami i wadami różnych modeli na tle swoich maszyn. Wprowadzenie Mustanga było jednak czymś kompletnie innym. Niemiecka propaganda starała się na przykład czterosilnikowe bombowce przedstawić jako w pewnym sensie rzecz wtórną, po prostu większą od poprzednich modeli. Przy Mustangu takie argumenty nie działały. Po raz pierwszy w myśliwskiej wojnie powietrznej piloci Luftwaffe poczuli się faktycznie pozostawieni technologicznie w tyle. Ale też cały efekt Mustanga wynikał ze spiętrzenia kilku okoliczności. Ogromny zasięg świetnych myśliwców pozwalał perfekcyjnie kontrować niemieckie taktyki opracowane w 1943 roku. Do tego wysokie standardy szkolenia amerykańskich pilotów przekładały się na bardzo stabilną formę Mustangów w powietrzu. Niemcy nie mogli liczyć na brak doświadczenia czy proste błędy wroga. No i dochodziła jeszcze przewaga liczebna. Günther Rall podsumowywał: P-51 był cholernie dobrym samolotem. Ale strach przed Mustangiem wykraczał poza jego kapitalne parametry. Mustang pozostawał dowodem, jak szybko Amerykanie mogą produkować coraz nowsze wersje i tak nowoczesnego uzbrojenia i jak w wypadku lotnictwa ilość może podążać z jakością. Przeciwko takiej kumulacji Luftwaffe dosłownie nie miało szans. Film skończony. Napój Holly w Shakerze również. Pamiętajcie, że zapasy uzupełnicie dzięki linkowi w opisie pod filmem i kodowi dającemu 10% zniżki na całą ofertę. A my widzimy się już niebawem.